Może dzisiaj za oknem nie jest za bardzo klimat wakacyjny. 13 stopni rano, teraz może już do 15 dobiło. Ale chciałbym rozpocząć taką właśnie historią wakacyjną. Zresztą ci z was, którzy może mają okazję słuchać moich kazań, dość wiele się dzieje na wakacjach, na których jeździmy z rodziną i nie zawsze są to jakieś same pozytywne przygody. No więc kilka lat temu razem z żoną zdecydowaliśmy się na takie krótkie wakacje do Włoch. Chcieliśmy pojechać tam na kilka dni. No i okazało się, że najlepszym lotniskiem, na którym możemy wylądować, jest lotnisko w Mediolanie. Przy czym przylot na to lotnisko był o godzinie 23:50 coś. A do naszego ostatecznego miejsca przeznaczenia we Włoszech było jeszcze kilka godzin. No, dlatego stwierdziłem, że najlepszym będzie, jeżeli znajdziemy jakiś nocleg bezpośrednio blisko lotniska, żebyśmy mogli następnego dnia sobie spokojnie pojechać już do naszego miejsca przeznaczenia. No i tak jak szukałem czegoś blisko, to wyskoczyła mi jedna miejscówka. Dosłownie 15 minut i uwaga, piechotą. 15 minut piechotą od lotniska. No to pomyślałem, no to świetnie. Ale coś, co mnie ostatecznie przekonało do tego, to było to, że było to napisane, że śniadanie wliczone w cenę. Czyli taka moja efektywność kosztowa i czasowa się ze sobą zbiegły, bo to był niedrogi nocleg, blisko lotniska i jeszcze śniadanie wliczone w cenie. Także podekscytowani z naszymi torbami wędrowaliśmy sobie wokół lotniska, aż doszliśmy do tego miejsca. No i tak. To, że była to miejscówka blisko lotniska, to było bardzo prawdziwe. Bardzo prawdziwe. I tak naprawdę, jeżeli ktoś miałby takie zainteresowanie albo taką wręcz pasję do tego, żeby sprawdzać zgodność z czasem przylotów i odlotów samolotem, to mógłby to robić siedząc właśnie w tym pokoju. Bez wychodzenia z pokoju można było dokładnie sprawdzać, czy te samoloty o tej właściwej godzinie lądują i startują. No dobrze, no ale to jeszcze to śniadanie miało być. I tak sobie myślałem, że no cóż, to może to włoskie śniadanie poranne, to pyszne espresso, chrupiący kruasancik, to będzie to, co już wynagrodzi te wszelkie trudy tej nocy nieprzespanej. No i tak rano wstaliśmy i tak patrzymy, no ale nie ma w tym pokoju żadnych instrukcji dotyczących tego, gdzie to śniadanie jest, o której godzinie, jakie jest menu. Ale coś, co znaleźliśmy, to znaleźliśmy taką malutką paczuszkę, taką mniej więcej takiej wielkości. Paczuszkę, taką papierową torebkę. No i w tej torebce znajdowały się dwie paczuszki sucharków. Dwa jeszcze mniejsze opakowania, w których w jednym znajdowała się Nutella, a w drugich dżem. Ale były też dwie saszetki z kawą instant, trzy w jednym. Także zamiast chrupiących kruasantów mieliśmy chrupiące sucharki, zamiast pysznego espresso mieliśmy kawopodobny napój. No jaki z tego morał wynika dla nas wszystkich? No może po pierwsze, że kiedy znajdziecie jakiś nocleg blisko lotniska z taką reklamą, to się zastanówcie, jak bardzo blisko lotniska jest ten nocleg. Ale drugi wniosek jest taki, że czasami warto poczytać wiarygodne opinie, zanim się na coś zdecydujemy. Warto poczytać doświadczenia poprzednich gości, warto sprawdzić, czy to, co widzimy, to, co czytamy, jest zgodne z tym, jak jest w rzeczywistości. I dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy trochę tak stanęli w lustrze i za inspiracją płynącą z trzeciego listu apostoła Jana przyjrzeli się zarówno temu, jacy my jesteśmy, co mówimy, jak się naprawdę zachowujemy, ale też na ile nasze życie jest spójne z tym, co głosimy, ale też jaka opinia o nas krąży i czy jest ona powtarzalna, czy ona za każdym razem brzmi tak samo, niezależnie od kręgu osób, w których jesteśmy. Także to dzisiejsze kazanie nazwałem duchowe relacje. I trzeci list apostoła Jana jest równie krótki jak drugi list apostoła Jana, czyli można go przeczytać dosłownie 2-3 minuty, ale dotyka on bardzo konkretnego i praktycznego wyzwania, kwestii ludzi, których wpuszczamy do naszego życia. Bo prawda jest taka, że no nie rozwijamy się w próżni i nie praktykujemy naszej wiary w jakiejś duchowej pustce, tylko żyjemy wokół ludzi, którzy mają na nas wpływ. My mamy wpływ na ludzi, ludzie mają na nas wpływ. I ten wpływ możemy przyjmować w sposób świadomy, ale dużo częściej ten wpływ jest w sposób nieuświadomiony. Po prostu przebywając z kim, niejako nasączamy tym zachowaniem czy tym podejściem do życia. Bo nasza właśnie wiara jest kształtowana zarówno przez to, oczywiście, jak budujemy relacje z Bogiem, ale też jak to budujemy z innymi ludźmi. No i dzisiaj to jest może bardziej jeszcze prawdziwe niż kiedyś, bo kiedyś to trzeba było kogoś fizycznie zaprosić do domu, żeby go poznać, żeby go posłuchać, żeby może on miał na nas jakiś wpływ. A dzisiaj? No dzisiaj nikogo nie musimy zapraszać. Dzisiaj wystarczy odpalić YouTube'a, podcasty, media antyspołecznościowe. Wszystko to do nas dzisiaj krzyczy i mówi nam, żeby pójść za tym głosem. Także codziennie pewnie zdarza się, że wielu z nas słucha ludzi, których tak naprawdę nigdy byśmy nie chcieli zaprosić do naszego domu na obiad. Ale tak sobie tutaj może posłuchamy. No w dzisiejszym tekście poznamy trzy postaci. Pierwsza z nich to będzie Gajusz, czyli człowiek, którego warto naśladować. Drugi to będzie Diotrefes, człowiek, na którego warto uważać. I trzeci Demetriusz, człowiek, któremu można zaufać. I co ciekawe, o żadnej z tych postaci nie mamy więcej informacji na kartach Nowego Testamentu. Nie mamy jakiejś ich biografii, być może szczątkowe informacje o dwóch z nich gdzieś znajdziemy, ale to nie jest najistotniejsze, bo bardziej istotne od tego, kim oni byli, jest to, jacy oni byli, jaki mieli charakter. Bo najważniejsze pytanie nie powinno dotyczyć tego właśnie, skąd oni pochodzili, ale tego, jak my, stając w lustrze, przyglądając się tym trzem postaciom, na ile my zobaczymy może kawałki siebie gdzieś. Raczej nie podejrzewam, a czy może i tak przy niektórych z tych postaciach, że znajdziemy dużo podobieństw do siebie albo do ludzi wokół nas. Także chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie w taki sposób spojrzeli na te postacie. No i zadali sobie też pytanie, któremu z tych osób my najczęściej otwieramy drzwi naszego życia. Także poznamy teraz pierwszego z naszych bohaterów, Gajusza, i przeczytamy pierwsze 8 wersetów z trzeciego listu apostoła Jana. Starszy do ukochanego Gajusza, którego kocham w prawdzie. Mój drogi, modlę się o twoje powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzieć się równie dobrze jak twej duszy. Chcę bowiem powiedzieć, że bardzo mnie ucieszyły świadectwa braci na twój temat. Przybywają oni od ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje twym postępowaniem. A nic nie daje mi więcej radości niż to, że moje dzieci tak żyją. Ukochany, to co mówisz dla braci, to co czynisz dla braci i to nieznanych sobie dowodzi, że jesteś wierny. Zaświadczyli oni o twojej miłości przed całym Kościołem. Proszę, wypraw ich w dalszą drogę w sposób godny Boga. Wyruszyli bowiem w podróż ze względu na jego imię i niczego nie przyjmują od pogan. My zatem powinniśmy takich ludzi podejmować i w ten sposób stawać się współpracownikami na rzecz prawdy. Także apostoł Jan zaczyna od Gajusza i kieruje do niego znamienne słowa: cieszę się, że żyjesz w prawdzie, że chodzisz w prawdzie, że ona tobą kieruje. Apostoł Jan nie mówi, że cieszę się, Gajuszu, że ty tylko znasz prawdę, że znasz odpowiednie doktryny, że rozumiesz właściwą teologię, ale że chodzisz w prawdzie, czyli że nie tylko znasz, ale też kieruje to twoim życiem. Idziesz za tą właściwą doktryną. I to imię Gajusz właśnie pojawia się w kilku miejscach w Nowym Testamencie, ale do końca nie wiemy, czy to jest mowa o tym samym Gajuszu. Między innymi pojawia się wspominek o nim w liście z kolei apostoła Pawła do Rzymian w 16 rozdziale, gdzie czytamy o Gajuszu, którego pozdrawia apostoł Paweł w tym ostatnim rozdziale, pisząc, że gościł on nie tylko jego samego, czyli apostoła Pawła, ale też cały Kościół. Nie wiemy, czy to jest na 100% ten sam Gajusz, ale jeśli tak, to mamy przed sobą bardzo spójny obraz człowieka, który nie tylko sam wierzy, idzie za prawdą, ale też tworzy przestrzeń do rozwoju duchowego dla innych. I to jest bardzo konkretny wymiar wiary, który czyni różnicę. Jest takim sianiem w przyszłość. W czasie mojego niedawnego pobytu w Stanach Zjednoczonych na pogrzebie bliskiej nam osoby, miałem okazję w czasie tego pogrzebu słyszeć wiele świadectw o tym, jak zmarła Marilyn, jaki miała wpływ, gdziekolwiek się nie znalazła, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy na wyprawie misyjnej w Malezji, czy w Polsce. Czy wreszcie, kiedy już była u schyłku swych dni i była w klinice onkologicznej, słyszałem świadectwa o tym, jak ona tam głosiła Chrystusa. W organizacji, która wspiera kobiety, samotne matki, również słyszałem świadectwo o tym, jak tam, będąc wśród tych kobiet, po prostu służyła jak tylko mogła. I dobrze było to, wiecie, usłyszeć na tym pogrzebie, zebrać to wszystko, to tworzyło jeden spójny, wspaniały i zachęcający obraz. Bo dla Marilyn służba była przywilejem, a nie ciężarem. Ale wiecie, no można żyć inaczej. Można znać prawdę, ale wcale nią nie żyć. Niczego nie zmieniać, robić notatki z kazań na przykład, ale one mogą się nigdy nie przełożyć na nasze decyzje. I wreszcie szukać usprawiedliwień, zamiast posłusznie i z wdzięcznością służyć Bogu i ludziom. Bo służba, jak dobrze wiemy, zawsze łączy się z jakimś kosztem i wiąże się z ryzykiem często. Ale jednocześnie wiemy, że jest to wieczna inwestycja. I to trochę, wiecie, jak z chodzeniem na siłownię. Można oglądać setki filmów dotyczących tego, jak zadbać o siebie. Ja mam akurat tak, że ostatnio mi się wyświetlają cały czas filmiki z Tai Chi. Nie wiem, czy to oznacza, że akurat mój wiek już wskazuje na to, że już teraz tylko Tai Chi może mi jakoś pomóc. Ale można z nich wywnioskować, że prawdziwe życie i moc zaczyna się po 50. Także, ale wiecie, można rozmyślać o tym treningu, znać wszystkie ćwiczenia, ale kupić nawet najlepszy sprzęt, ale jeżeli nie ćwiczysz, to w niczym ci to nie pomoże. Wiedza bez praktyki nie zmienia życia. I w czasie ostatniego kazania z drugiego listu apostoła Jana powiedziałem coś takiego, że informacja to nie jest transformacja. Albo informacja to jeszcze nie jest transformacja. I dzisiaj, bo nieco chcę tę myśl nieco rozwinąć, bo zmiana najczęściej nadchodzi w momencie, w którym nasze wartości i nasze przekonania zbiegają się z naszymi działaniami, z codziennymi praktykami. Czyli z jednej strony mamy tą pracę umysłową, intelektualną, zgodzimy się z prawdą, poznamy ją, ale z drugiej strony no, czeka nas ta trudna, żmudna praca fizyczna. Bez sprawczości, bez jakby konsekwencji nie ma trwałej zmiany. I trzeba robić, jak to mówią mądre książki, właściwe rzeczy nawet kiedy nam się nie chce. Kiedy na nie nie mamy ochoty. I efekty tych naszych działań będą przychodziły po wielu latach. Czasami może być tak, że dopiero na pogrzebie, na naszym pogrzebie wstanie ktoś, czy wstaną jakieś osoby i powiedzą, jego czy jej życie miało na mnie niesamowity wpływ. Ono pokazało mi Chrystusa. Ono przybliżyło mnie do Boga. Także ta droga do życiowej i duchowej transformacji jest kosztowna, i zazwyczaj prowadzi pod górę. Możemy stanąć oczywiście w pewnym momencie tej wędrówki i spojrzeć w dół i zobaczyć, ale pięknie, jaki kawał już przeszedłem, ale też mamy świadomość, że ta droga nigdy się nie kończy, że to jest droga naszego życia po prostu. I tylko nie wiemy, co stoi za zakrętem. Tak więc apostoł Jan mówi nam, prawda to nie informacja, prawda to kierunek życia. To jest pierwsza myśl. Kolejna myśl z tego fragmentu, czy tego chcemy, czy nie, to nasze życie pozostawia po sobie ślad. To trochę tak jak, wiecie, z opiniami w internecie. Kupujesz coś, patrzysz na ten produkt, ile ma gwiazdek, co o nim ludzie piszą, zupełnie tak, jak ja nie zrobiłem w przypadku tego włoskiego apartamenciku. No i wyobraź sobie, że ktoś wystawia opinię twojemu życiu duchowemu. 5 gwiazdek. Spójny, autentyczny, żyje zgodnie z tym, co głosi, a może 1 gwiazdka. Dużo mówi, mało z tego widać w jego życiu. Można powiedzieć złotousty, mocny w gębie, ale jednocześnie słaby w wykonaniu. Wracamy do tekstu. W wersetach 5-8 apostoł Jan przechodzi do czegoś równie praktycznego, do tematu gościnności. I chwali tutaj Gajusza za jego gościnność. I wiemy, że gościnność nie jest wyłącznie tematem, który się pojawia w tym liście. To w szeregu miejscach i Starego, i Nowego Testamentu widzimy mocną zachętę do gościnności w Nowym Testamencie, chociażby w liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa: nie zapominajcie o gościnności. A sam Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale napisał: byłem obcym przybyszem, a mnie przyjęliście. I inne są cytaty, które można by tutaj przywoływać. Także gościnność nie jest jakimś miłym dodatkiem do chrześcijaństwa. Gościnność jest jednym z elementów naszego chrześcijaństwa, jednym z podstawowych rzeczy, która powinna nas cechować, i to jest taka integralna nasza część. Także Gajusz wspiera ludzi, których nawet dobrze nie zna. Przyjmuje ich, pomaga im, umożliwia im dalszą służbę. I w wersecie 8 pada takie ważne zdanie. Powinniśmy takich ludzi podejmować i w ten sposób stawać się współpracownikami na rzecz prawdy. No i to jest niesamowite, bo to nie tylko te osoby, które bezpośrednio, zawodowo głoszą Ewangelię, mają wpływ na rozwój Bożego Królestwa, ale wiemy, że to jest każdy z nas. Także ci, którzy wspierają to. I tak jak już przywoływani kiedyś tutaj bracia morawscy na konferencji misyjnej, słyszeliśmy, że oni mieli takie powiedzenie: jedziesz albo wspierasz. Jedziesz albo wspierasz w kontekście misyjności. I tylko dwie te opcje wchodziły w grę. Ja wierzę, że dzisiaj jest bardzo podobnie, czy wręcz tak samo, że powinniśmy albo samemu się angażować, albo tam, gdzie nie jest to możliwe fizycznie, akurat w tym momencie, to powinniśmy to rozważyć. I nie zastanawiać się, jak ja mogę nie pomóc, tylko jak ja mogę pomóc. Jak ja mogę pomóc, a nie jak ja mogę nie pomóc. Idziemy dalej. Na scenę tego trzeciego listu wchodzi druga postać, zupełnie odmienna, i to jest Diotrefes. Przeczytajmy wersety 9 i 10. Napisałem kilka słów do kościoła, jednakże Diotrefes, który rości sobie u nich prawo do pierwszeństwa, nie traktuje nas przychylnie. Dlatego, jeśli przyjdę, przypomnę mu, czego się dopuszcza. Obmawia nas on i szkodzi nam słowami. Nie wystarcza mu to jednak, bo nie dość, że sam nie przyjmuje braci, to jeszcze zabrania czynić to tym, którzy tego pragną. Usuwa ich nawet z kościoła. Że widzimy tutaj istotny kontrast. Diotrefes. Jan mówi o nim bardzo krótko, ale bardzo też dosadnie. Diotrefes lubi być pierwszy, nie uznaje autorytetu, mówi źle o innych, nie przyjmuje innych wierzących i wyrzuca z kościoła tych, którzy myślą inaczej niż on. Czy te cechy brzmią znajomo? No nie podejrzewam, aby na sali siedział jakiś Diotrefes w pełnej krasie, ale może nosisz w sobie chociażby jedną z tych przywar, jedną z tych rzeczy, które tego Diotrefesa charakteryzują. Bo myślę, że to nie jest problem wyłącznie tego starożytnego kościoła, ale to jest wyzwanie dla każdego pokolenia. I chociaż ten diotrefes pojawia się wyłącznie w tym miejscu, w Piśmie Świętym, to jego postawa wcale nie jest wyjątkowa, bo Biblia wielokrotnie ostrzega dokładnie przed takim podejściem. No dobrze, ale to było 2000 lat temu, a jak dzisiaj mógłby taki diotrefes wyglądać? Jakie cechy mogłaby mieć taka osoba? No pierwsza rzecz to jest taka, że diotrefes lubi być w centrum. No on musi mieć ostatnie słowo, trudno mu z ufnością powierzyć jakąś odpowiedzialność innym, a wręcz czuje się zagrożony, jeżeli ktoś wokół niego się rozwija. Nie zawsze powie o tym wprost, ale widać to w jego decyzjach. Po drugie, może odrzucać wszelkie autorytety, być niepokornym i wręcz impregnowanym na korektę. Nie przyjmuje krytycznych uwag, interpretuje je wyłącznie jako atak wobec siebie i tworzy taką strefę nietykalności. A jego motto brzmi: nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, jak mam żyć. Po trzecie, wybiera kontrolę zamiast współpracy, czyli filtruje, kto ma dostęp do jego ludzi, blokuje inicjatywy, których sam nie kontroluje i tworzy nieformalne układy, strefy wpływu. Z zewnątrz wygląda to uporządkowanie, ale w środku kryje się strach i ciągłe napięcie. I ci z was, którzy może oglądaliście kiedyś taki film Toy Story 3, tam występował taki Miś Tuliś, szef przedszkola. To jest taki Miś Tuliś. Po czwarte, taki człowiek mówi o innych zamiast do innych. Czyli często angażuje się w jakieś właśnie plotkowanie, jakieś snucie, tak zwane knucie. Rozmawia za plecami, podważa autorytet innych, buduje swoją pozycję poprzez to, że osłabia innych. A przy tym często chce to bardzo opakować w taki duchowy język. No i wreszcie po piąte, żyje w takiej bańce informacyjnej, czyli słucha tylko tych, którzy mówią rzeczy zgodne z jego przekonaniami, ignoruje inne perspektywy, wybiera treści, które otwierdzają go w swojej racji. Straszny obraz, prawda? Ale przecież wiemy dobrze, że no nie tak ma wyglądać charakter chrześcijański. I że nie tego się uczymy, szczególnie jeśli chodzi o to, jacy mają być liderzy. Sam Pan Jezus wielokrotnie wskazywał, że nie ma tak naprawdę innego modelu przywództwa, właściwego modelu przywództwa, tylko służebny model przywództwa, w którym przywódca służy ludziom, a nie ludzie służą mu. Zresztą sam Pan Jezus, jak przyszedł na ziemię, powiedział, że przyszedłem, aby służyć. I powiedział takie słowa między innymi w Ewangelii Marka 10:44. Kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Także nie ma innego właściwego modelu przywództwa niż to służebne. I ono oznacza służbę, a nie nadzór. A ten diotrefes wybrał ścieżkę nadzoru, nadzorcy. No ale pytanie oczywiście brzmi, nie co taki diotrefes mógłby zrobić, ale jak my się w tym widzimy, stając w tym lustrze. Co ty wybierasz? Możesz sobie myśleć, no tak, ja nie jestem liderem tej społeczności. Filip właściwie mówi sam do siebie to kazanie, może jeszcze do trzech innych braci z rady starszych, z rady zboru i po prostu weźcie sobie sami to przeczytajcie. No ale pamiętamy o tym, że każdy z nas tak naprawdę jest liderem. Każdy z nas ma wpływ na innych ludzi. Także przyjrzyjmy się w lustrze i zobaczmy, czy przypadkiem nie siedzi w tobie taki mały diotrefesik, który może coś właśnie za plecami, może podburza, może podważa autorytet innych i nie słucha informacji zwrotnej na swój temat, jakiejś krytyki. W związku z tym zadajmy sobie kolejne pytanie, czy takie uczciwe, czy potrafisz przyjąć korektę? To nie jest proste. Chociaż jest to jeden z takich najprostszych testów duchowej dojrzałości. Czy jeżeli ktoś mi powie, że widzi coś w moim życiu, co jest może do zmiany, to jak ja na to zareaguję? Jeżeli zareaguję odrzuceniem takiego komentarza albo wręcz odwróceniem go na atak, albo mnóstwem usprawiedliwień, no to znaczy, że mam coś do przerobienia w relacji z Panem Bogiem. Także nie wpadnijmy na ścieżkę do Diotrefesa. No, na szczęście w ostatniej części tego listu jest znowu pozytywna postać. Dowiemy się za chwilę trochę więcej o Demetriuszu. Takie imię, które w języku wschodniosłowiańskim przekłada się na Dymitr. Że posłuchajmy o Dymitrze. Wersety 11 do 15. Ty jednak, mój drogi, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Ten, kto pełni dobro, pochodzi od Boga. Ten, kto dopuszcza się zła, nie oglądał Boga. Jeśli chodzi o Demetriusza, to wszyscy złożyli o nim dobre świadectwo. Prawda o nim mówi sama za siebie. My to potwierdzamy, a wiesz, że nasze świadectwo jest wiarygodne. Zamierzam przekazać ci nieco więcej. Nie chcę jednak czynić tego na piśmie, gdyż mam nadzieję na rychłe spotkanie. Wówczas porozmawiamy sobie osobiście. Życzę ci pokoju. Pozdrawiam cię, przyjaciele. Ty również pozdrów imiennie przyjaciół. To w wersecie 11 widzimy apostoła Jana, który zwraca się do odbiorcy tego Gajusza w bardzo prosty sposób. Nie naśladuj zła, ale dobro. No i jest to powtórzenie myśli przewodniej całego listu, związane z tym, że my coś naśladujemy, czy kogoś naśladujemy. Nie ma neutralności. I nawet jeżeli wydaje się nam, że my żyjemy jakimś autentycznym życiem, czy nazywamy coś autentycznością, że tylko jest nasze, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że my świadomie lub nie powielamy i tak inne wzorce. To nie jest tak, że my w pewnym momencie coś wymyślamy zupełnie, tylko jak się okazuje, poprzez to, że z kimś przebywamy, coś oglądamy, coś czytamy, po jakimś czasie zaczynamy się w ten sposób zachowywać i głosimy, że jest to autentyczność. A jest to bardziej pójście za czyimś przykładem. No dobrze, i teraz w wersecie 12 jest ta wzmianka o Demetriuszu. Czego możemy się o nim dowiedzieć? Przede wszystkim, że ma takie pozytywne świadectwo z każdej strony, 360 stopni. Bo i ludzie z Kościoła mówią o nim dobrze, ludzie spoza Kościoła mówią o nim dobrze. Jego życie potwierdza jego wiarę. Demetriusz nie ma dwóch wersji samego siebie. Można powiedzieć, że jest spójny zarówno online, jak też offline. Czyli to, co publikuje, głosi, to pasuje do tego, jak na co dzień żyje. Nie buduje wizerunku sprzecznego z tym, z rzeczywistością, nie udaje jakiejś duchowości. Kolejna cecha to stabilność. On nie jest chwiejny, czyli raz zaangażowany, a raz zupełnie znikający. Można na nim polegać, robi swoje, nawet gdy nikt na to nie patrzy. Nie potrzebuje ciągłego uznania. No i ostatnia rzecz, ma zaufanie u innych, czyli ludzie powierzają mu odpowiedzialność, pytają o zdanie i wiedzą, że nie wykorzysta tego przeciwko nim. Także reasumując ten werset 12, gdzie mowa o Demetriuszu, tam są trzy rzeczy. Po pierwsze, trzyma się prawdy, ma świadectwo od samych apostołów, ma dobre świadectwo od wszystkich wokoło. I to jest też jeden z wspaniałych biblijnych standardów, na jaki napotykamy też w innych miejscach Nowego Testamentu. Standardów dotyczących chociażby liderów społeczności, starszych czy też diakonów, ale też wierzymy, że powinniśmy wszyscy, niezależnie od tego, jakie mamy, nazwijmy to stanowisko, czy do czego zostaliśmy wybrani, w tą stronę właśnie zdążać z naszym życiem. Tak? I dlatego chociażby w liście do Tymoteusza, pierwszym liście, w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie czytamy akurat o starszym, że powinien być cieszyć się dobrą opinią ludzi spoza Kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidły diabła. Powinien cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza Kościoła. Z kolei w Dziejach Apostolskich, w momencie, w którym apostołowie wybierali diakonów, czyli osoby, które mogły ich wspierać w służbie, również tam pojawia się to nawiązanie do takiego spojrzenia na to, jak patrzą inni. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha, mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek. Czyli czy tego chcemy, czy nie, nasza wiara nie jest naszą prywatną sprawą. Chociaż to jest modne. Wiara to jest moja prywatna sprawa, ale to nie jest, bo ona jest widoczna w tym, jak działamy, jak się zachowujemy, co mówimy. Niezależnie od tego, co deklarujemy, że w co wierzymy, to nasze życie będzie to albo popierać, albo będzie temu zaprzeczać. W realiach chrześcijańskich to oznacza, że miarą duchowej dojrzałości jest tak naprawdę nasza spójność. Czyli właśnie, że niezależnie gdzie się znajdziemy, w domu, w pracy, w szkole, w kościele, to mamy nadzieję, że usłyszymy podobne opinie na nasz temat, tak jak tutaj przywołana wcześniej przeze mnie Merlin w czasie tego pogrzebu. To jest, myślę, no, duże błogosławieństwo i takie potwierdzenie tego, że to ma znaczenie. No dobrze, podsumowując. Każdy z nas, myślę, że w jakimś stopniu może przypominać jedną z tych postaci, które dzisiaj wymieniłem. Tylko pytanie, którą najbardziej przypominasz. Bo te zasady Bożego Królestwa są zupełnie inne niż zasady nasze ziemskie. I nawet było to dzisiaj czytane w Księdze Samuelowej dotyczące wyboru Dawida, że Pan Bóg patrzy na serce. To trochę idąc dalej za tą myślą. Dla Boga ważniejszy jest charakter niż nasze kompetencje. To ile kompetencje możemy wypracować samodzielnie, często o tyle charakter wypracowuje się w relacjach z innymi ludźmi. On tam się kształtuje. I ten charakter to właśnie nasze przekonania przekuwane systematycznie i miarowo na nasze działania. Kto z was kojarzy Adama Małysza? Mam nadzieję, że większość jeszcze kojarzy. Taki mistrz w skokach narciarskich. I Adam Małysz miał takie sławne powiedzenie, że najważniejszym w skokach jest wykonanie dwóch dobrych, równych skoków. I on się na tym koncentrował. To była jego metoda. Po prostu ja tutaj przyjechałem wykonać dwa równe, dobre skoki. Nie jeden dobry, ale dwa i równe. I wierzę, że to również ma zastosowanie do naszego chrześcijańskiego życia. Tu chodzi o systematyczność, to chodzi o powtarzalność. I każdy z nas, myślę, że ma takie martwe pole, że czegoś nie widzimy, co tylko widzą inne osoby. I to pytanie, które dzisiaj zadałem, na ile jesteś gotowy usłyszeć coś, czego może nie widzisz na swój temat? Na ile jesteś w stanie przyjąć to, że możesz inaczej się prezentować, niż ty myślisz? I na koniec warto podkreślić centralną myśl, zarówno drugiego, jak też trzeciego listu Jana, bo teraz kończymy ten tryptyk niniejszym, że nie wszystko, co brzmi dobrze, co wygląda dobrze, jest w istocie dobre. Nie wszystko, co wygląda, co brzmi, nie każdego warto wspierać, nie każdego warto słuchać, warto świadomie patrzeć, za kim idziemy. Warto zdać sobie sprawę, czy to, w którą stronę idziemy, słuchając danej osoby, czy przybliży nas do Chrystusa, czy wzmacnia nasz charakter chrześcijański, czy wręcz od niego odciąga. Bo jedni ludzie będą budować naszą wiarę, a inni będą ją systematycznie rozmontowywać. A wszystkie relacje w naszym życiu z innymi ludźmi mają charakter duchowy. Nie ma relacji nieduchowych, bo wszystkie jakoś na nasze życie wpływają i albo nas przybliżają do Boga, albo do Niego od Niego oddalają. Także życzę nam wszystkim, żebyśmy zarówno byli takimi ludźmi, za którymi warto pójść, u których warto czerpać przykład, ale też żebyśmy się wystrzegali wpływu osób, które będą nas od Boga odciągać. Zapraszam do modlitwy, powstańmy.